Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.
Witam Andrzeja Jarmokowskiego po drugiej stronie.
Dzień dobry, witam.
No, podsumowanie chyba wizyty Bidena zaczynamy od tego.
Zaczynamy od tego, oczywiście to jest najważniejsze dzisiaj wydarzenie. Mniej więcej o 5:15 polskiego czasu Air Force One z Okęcia się uniósł i Biden jest w tej chwili w drodze powrotnej do Waszyngtonu. Przyleci do Waszyngtonu mniej więcej o 9:30 gdzieś. Także w sumie była to, oczywiście to były, tutaj światowe media są zgodne, były to chyba najważniejsze dni prezydentury Bidena, zwłaszcza jego niezapowiedziany wyjazd do Kijowa, gdzie trzeba przyznać, amerykański prezydent odznaczył się odwagą, gdyż nie jest łatwo jechać do kraju, który jest ogarnięty wojną i w którym nie ma wojsk amerykańskich, żeby była jasność, gdzie Amerykanie nie panują nad przestrzenią powietrzną. No i głównym celem tej wizyty, i ten cel osiągnięty został, było zademonstrowanie tego, że Zachód jest solidarny i Ukrainę będzie wspierać nadal tak długo, jak to będzie niezbędne. Prawda? I to osiągnięto. Tutaj mamy tych około 50 krajów, które wysyłają broń na Ukrainę, które wspierają Ukrainę czynnie, i to jest ten tak zwany wolny Zachód, o którym prezydent Biden mówił też w swoim przemówieniu warszawskim. I tutaj niewątpliwie konsolidacja była duża. Także tutaj cel osiągnięty został. Wszystkie światowe media, komentując to wszystko, co się działo, twierdzą, że widać wyraźnie, że z jednej strony jakby ciężar Europy przesunął się trochę na wschód, prawda? Chociaż też nie przesadzajmy, tutaj Polska jest nie tylko granicą wschodnią NATO, no bo wschodnią granicą będzie też wschodnia granica Finlandii, żebyśmy nie zapominali o tym, prawda? Także my tutaj żadnego monopolu mieć nie będziemy na to. I z tym znaczeniem Polski też nie przesadzajmy. Odgrywamy ważną rolę, oczywiście bardzo ważną rolę, ale te wszystkie inne kraje też są niezmiernie ważne, zwłaszcza te nowe kraje, które wstępują do NATO, Finlandia i Szwecja, które zresztą w działaniach operacyjnych NATO traktowane są już jako członkowie NATO, choć formalnie proces ratyfikacyjny jeszcze nie został zakończony. Także ja myślę, że wizyta Bidena była niezwykle udana. Tutaj to wypadło wszystko znakomicie. Polska też wypadła doskonale w tym wszystkim. Mimo tam drobnych niedociągnięć, powiedzmy, nie wiem, jak to się stało, że Biden 3 minuty musiał czekać, żeby wjechać do Pałacu Prezydenckiego. Takie drobne niedociągnięcia były, ale spójrzmy na to za zasłonę milczenia. W całości tego wszystkiego, co się stało, nie ma to wielkiego znaczenia. Polska też, nie zapominajmy, zwiększa swoje wydatki zbrojeniowe. My chcemy zbudować 300-tysięczną armię, czyli ta armia byłaby mniej więcej tak liczna, jak rosyjska armia, która w tej chwili atakuje Ukrainę. Rosjanie na Ukrainie mają około 300 tysięcy ludzi w tej chwili. Przypomnijmy, oni rok temu zaczynali siłami mniej więcej wielkości 125 tysięcy. No i to się okazało stanowczo zbyt mało. Armia ta została pobita przez Ukraińców. Praktycznie. Także teraz oni przez długie tygodnie zbierali to wojsko, krzyczeli o ofensywie nowej, ale ofensywy nowej nie było. Praktycznie tej ofensywy nie ma, a co więcej, dochodzi do konfliktów. Słynny kucharz Putina, ten twórca tej grupy Wagnera pokłóci się z Szojgu. Oni publikują oświadczenia.
No obaj są sobie warci i Prigożyn i Szojgu,
ale
prawda?
Oczywiście, że są siebie warci, ale to jest istotne, co Prigożyn mówi, bo ma straszne pretensje, że jego wojskom amunicji nie dostarczyli. Oczywiście jego oddziały nie są jedyne, którym amunicji nie dostarczono, którym nie dostarczało wielu innych rzeczy i ta armia rosyjska się pomału zaczyna sypać, także wszyscy się spodziewali rosyjskiej ofensywy jakiejś. No, teoretycznie powinna ona nastąpić jutro, prawda? No ale prawdopodobnie nie nastąpi, bo nie ma czym nastąpić. Bo oni braki jednak w zaopatrzeniu, wyszkoleniu wojsk i tak dalej mają gigantyczne. Ponadto zwracam uwagę, że oni w ostatnich miesiącach rzucali naprawdę strasznie stary sprzęt, często z lat 60. A tu się ukazuje, że Ukraińcy są znacznie lepiej wyposażeni. No, nawet na froncie wykorzystują tak zwaną sztuczną inteligencję i to wykorzystują z dużymi sukcesami. Dzisiaj w Moskwie Putin wystąpił na wiecu na Łużnikach, na tym wielkim moskiewskim stadionie. No i wyglądało to dosyć kabaretowo, im się nie udało zapełnić tego stadionu. Może 1/3 wypełniona była to góra, było mnóstwo pustych miejsc. To przemówienie, kilkuminutowe przemówienie Putina było kompletnie bezsensowne. No jak zwykle on tam atakował Zachód i tak dalej. Powiedział jedną istotną rzecz, że Rosja będzie nadal przestrzegać postanowień zawartych w układzie START. Tym, że nie będą na razie żadnych nowych rakiet tworzyć, budować. Zdaje się, że ten test z tym Szatanem 2 wypadł przedwczoraj niepomyślnie. To się potwierdziło dzisiaj. Także tutaj Putin sobie musi na wstrzymanie trochę wziąć.
Andrzeja, czy to przypadkiem też nie była reakcja na rozmowy wcześniejsze z jednym z polityków z Chin, który tam właśnie też królował dzisiaj?
Wang Xi, tak. No był minister spraw zagranicznych oczywiście Chin. W ogóle wiemy, że do Chin chce przyjechać Xi Xiaoping, przywódca Chin, prawda? No, czym się to, kiedy on, my nie znamy daty, kiedy przyjdzie, to mogło być oczywiście pokłosie tej wizyty. Zdaje się, że Putinowi powiedziano, że chyba broni od Chin nie dostanie w tej chwili, co byłoby wielkim rozczarowaniem dla niego. Prawda? No bo on liczył, żeby tutaj jakieś uzupełnienie z Chin dostał. Nie dostanie żadnego wsparcia z Indii też, to już wiemy dzisiaj. Także tutaj raczej same niepowodzenia jego spotykają.
No i bardzo dobrze.
I bardzo dobrze. Ale wyciekł drugi dokument, tutaj wyciekł dokument rosyjski, z którego wynika, że tutaj chodzi nie o Mołdawię w tym przypadku. Wiemy, że Rosja chce, wyszedł dokument na pod, jeżeli by Rosja zrealizowała ten plan, to dokument ten dotyczy praktycznie likwidacji formalnej państwa białoruskiego i wcielenia go do Federacji Rosyjskiej. Czyli nie byłoby Łukaszenki też, prawda?
Co też, to też w sumie nie jest niespodzianką, prawda?
To nie jest znaczy wiesz, no likwidacja państwa zawsze jest niespodzianką jakąś. Ja powtarzam, gdyby ten plan został zrealizowany.
No, ale nie wydaje ci się, że na miejsce po prostu Łukaszenki wstawi innego pionka?
Może tak być, ale ja myślę, że jemu bardziej zależy, żeby ta Białoruś przestała istnieć, żeby ten teren wcielić, tą Republikę Białoruską w skład Federacji Rosyjskiej, no bo to jest głównie celem Putina, prawda? Tutaj, kiedy Finowie ujawniali między innymi ten raport, to oni mówili, że te zakusy, że tak powiem, Putina na Białoruś, to może być dopiero początek. No i oczywiście to strategicznie miałoby ogromne znaczenie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że rosyjskie jednostki pancerne by mogły stacjonować 110 kilometrów od Warszawy, prawda? Sobie trzeba z tego zdawać sprawę, że gdyby likwidacja Białorusi nastąpiła. Także to tego typu konsekwencje by były, wiesz. Także to by miało, jeżeli chodzi o taką strategiczną sytuację dla Polski bardzo niekorzystne znaczenie. Natomiast to, co jest istotne z tej wizyty też, biorąc pod uwagę, że taki scenariusz może się w najbliższych tygodniach spełnić, no istotne jest to, co prezydent Biden mówił, moim zdaniem to, co Biden powiedział, że amerykańskie wojska w Polsce zostaną na dłuższy okres czasu. To już nie mówimy o żadnej rotacyjnej jakiejś obecności, gdzie tam one są przerzucane z Polski do Rumunii i vice versa. Natomiast i też prezydent Duda prosił Bidena i podobno Biden wyraził zainteresowanie tą propozycją, jak mówił potem prezydent Duda, żeby Amerykanie też przysłali do Polski więcej swojego sprzętu, żeby ta flanka wschodnia NATO była silniej uzbrojona. Prawda? I tutaj, no, tutaj na pewno flanka wschodnia NATO jest uzbrojona silnie w tej chwili. My mamy i amerykańskie myśliwce w tej chwili, mamy też holenderskie samoloty, które stacjonują w Malborku. Ten przesmyk suwalski tak zwany, który coś cały czas planistom NATO spędza sen z powiek, gdzie się spodziewają, że właśnie tamtędy Rosjanie mogliby starać się z Kaliningradu przedrzeć na obszar NATO, czyli przedrzeć się przez Republiki Bałtyckie do Polski. No też Białoruś rozpoczęła ćwiczenia i to ciekawe, oni zrobili taki marsz kolumn pancernych, dotarli do granicy z Litwą, czyli byli 60 kilometrów od Wilna. To takie są manifestacje siły, nie wiem, czy chcą przestraszyć kogoś, czy coś, no. Nic to nie pociągnęło za sobą żadnych większych działań oczywiście, ale tego typu działania miejsce miały.
Andrzej Jarmokowski, Andrzeju, jeśli pozwolisz, to przyjdziemy na rynek lokalny i wybory w Chicago, jeśli chodzi o burmistrza, radnych, to naprawdę bardzo ważne wybory, bo to już za niecały tydzień.
Niecały tydzień, 6 dni pozostało do tych wyborów. Tutaj jest ciekawa informacja taka, bo w tej chwili trwa to tak zwane wczesne głosowanie w określonych punktach i powiedzmy sobie szczerze, frekwencja w tych wyborach wczesnych jest absolutnie rekordowa.
No i dobrze.
I dobrze. I teraz ja sobie w ostatnich dniach, myśmy nie mieli czasu mówić, Biden w Polsce, w Kijowie, prawda, także to jakby te lokalne wybory troszeczkę zeszły na plan drugi. Ja sobie policzyłem taką średnią z 3 sondaży, które w ostatnich powiedzmy 3 dniach się pokazały. I tutaj jest tak, wiesz, no, trzeba powiedzieć, że wybory będą prawdopodobnie niezwykle zacięte. Nie jesteśmy pewni, że będzie druga tura. Jest 3 kandydatów z przodu. To jest Chuy Garcia, który jest notabene na 3. miejscu, ten Vallegas jest na miejscu 1. i Rory Lightfoot, która będzie walczyć o przetrwanie, żeby się zakwalifikować do drugiej tury. Różnice między nimi są w granicach błędu statystycznego, wynoszą mniej więcej między 1,5 a 2,5%. Większość sondaży z reguły mają błąd sondażowy do 3%, czyli wszystko jest to w granicach błędu sondażowego w tej chwili, czyli bardzo zacięta walka między tymi 3 kandydatami, które wymieniłem. No 2 z nich wejdzie do tury w drugiej, natomiast jeden z nich odpadnie. Jaki będzie wynik? W tej chwili powiem szczerze, przewidywać jest trudno. Trudno jest przewidywać. Ja bym faworyzował, troszeczkę spadała ostatnio popularność Garcia, tego latynoskiego kandydata. Tutaj on rzeczywiście jest skarżony o korupcję. Tam trwa jakieś federalne śledztwo, które oczywiście nie skutkowało póki co postawieniem jakichś zarzutów, ale jego bliskie związki z Michaelem Madiganem na pewno jemu w kampanii wyborczej nie pomagają.
Ale przepraszam, że się wtrącę. Wiesz co, kiedy słyszę właśnie taki argument, że ktoś był z Inno i związany z Madiganem, a pozostali nie. Przecież Madigan to była szara eminencja naszego stanu i dalej tak naprawdę było do samego końca do oskarżeń, które się pojawiły w związku z tą aferą Comet, prawda? Czy to będzie Garcia, czy to będzie Wallace, czy to będzie Lori Lightfoot, każdy miał z nim styczność.
No, to, że miał styczność, to jest jasno, ale ani Wallace, ani Lori Lightfoot nie dealowali z Madiganem.
No nie, nie, bo nie byli w
tej akurat... No bo ich nie było jeszcze, bo oni...
Dokładnie.
No, Walegas nie był w tej chicagowskiej, a Lori Lightfoot jest stosunkowo osobą nową. Czyli ona, że tak powiem, nie miała specjalnie kiedy być tutaj...
Nie, ale chodzi mi o... Generalnie chodzi mi... Chodzi mi generalnie, Andrzej, o to, że to jest jednak machina partii demokratycznej.
Demokratycznej.
I o to mi chodzi właśnie.
Machina partii demokratycznej. Tu jest ciekawa sytuacja, no bo Lori Lightfoot poparcia machiny demokratycznej niespecjalnie ma.
No niestety, ani gubernator, ani... No wiadomo, że Preckwinkle nie będzie go popierać, jej popierać, no bo startowała przeciwko niej, a poza tym popiera Johnsona, tego Brendona Johnsona, tak. Sekretarza Rady Powiatu Cook. Wiadomo, że tutaj miłości nigdy nie było pomiędzy tymi dwoma paniami, rywalizowały bardzo ostro, przypomnijmy, w ostatnich wyborach. To one brały udział przecież w dogrywce, więc tak. Się wcale temu nie dziwię.
Tak, także ja się temu nie dziwię, że tak jest. Tutaj jest taka sprawa, że no decydować mogą o tym, kto wejdzie do drugiej tury, wręcz pojedyncze głosy, bo różnica między tymi trzema kandydatami będzie bardzo mała.
Absolutnie, to mogło być, masz rację, to mogło być naprawdę dziesiątki głosów.
Tak, także tutaj nikt z nas nie wie, na kogo głosują wyborcy w tych wczesnych wyborach. Ja mam przyjaciela w jednej z komisji wyborczych, no ale on też tego nie wie oczywiście, prawda? To się wszystko okaże. Jeszcze jest też już w tej chwili paręnaście tysięcy głosów, które wiem, nadesłane zostały pocztą, prawda? To będą głosy pocztowe. No ja, jak powiedziałem, będę normalnie głosował w normalnych wyborach, przejdę się na wybory i normalnie oddam głos. Zawsze tak robiłem i tak uczynię tym razem. Także tutaj rzeczywiście każdy z tutaj tych trzech kandydatów jest wyraźnie w tej chwili z przodu w sondażach. I chyba między nimi jednak rozstrzygnie się zasadnicza walka. Ja trochę mnie niepokoi, że dużo było... Może poza Lightfoot, no, która jednak już nabrała pewnego doświadczenia w tej miejskiej administracji, ale i jeżeli chodzi o Wallace'a czy o tego Garcia, to wiesz, ja nie takie populistyczne, wiesz, krzyki, że więcej policjantów na ulicach i tak dalej, nie działają na mnie.
To ale wiesz co, na mnie jeszcze gorzej działają informacje, jak Ben Johnson mówi, że w ogóle robi Defund Police Department. To mnie jeszcze bardziej przeraża.
To jeszcze bardziej przeraża, no on, ale zwróć uwagę, no on by chciał podnieść całą masę podatków oprócz tego.
Oprócz
prawda?
Tego tak jest.
Ale to miasto ma problem. No w tej chwili mieszkańcy miasta dostają, właściciele nieruchomości dostają nowe wyceny powiatowego podatku od nieruchomości, prawda? I w bardzo wielu przypadkach ten podatek nawet wzrósł o 100%. To jest temat na osobną dyskusję. Kiedyś, mam nadzieję, będziemy mieli więcej czasu na to, bo jest tak tutaj, że mamy takie uprzywilejowane zawody. Mamy policjantów, mamy strażaków, mamy nauczycieli, mamy pracowników miejskich, ich fundusze emerytalne są niedofinansowane. No i miasto potrzebuje coraz więcej pieniędzy, żeby to wszystko utrzymać. Ja osobiście nie zgadzam się z tym, żeby policjanty przechodzili na 55 lat na emeryturę. Dobra, nie chcesz być później policjantem, okej, ale emeryturę bierze każdy człowiek od 65 roku życia. A jak nie chcesz wtedy pracować, nie możesz, bo jesteś za stary, no to idź do innej pracy. Nie wiem, bo tutaj koszty są po prostu... radykalnie wysokie tego wszystkiego.
Ja uważam, że wszyscy mieszkańcy tego kraju powinni iść na emeryturę tak jak wszyscy, czyli 67,5 teraz już jest. A więc dlaczego właśnie mamy preferować innych i faworyzować innych przed normalnymi szaraczkami? Obojętnie, czy to jest policjant, czy to jest strażak, absolutnie to nie ma znaczenia. Jeżeli jest taki limit wieku, jeśli chodzi o emeryturę normalną, w cudzysłowie, a ktoś chce wcześniej iść, oczywiście 62 lata, proszę bardzo.
No niestety w tych zawodach mundurowych jest inaczej. Także służby miejskie też mogą odchodzić na emeryturę wcześniej. Oni mają bardzo wysokie emerytury, bo to są emerytury, no często mają powiedzmy 102-103% pensji, które wybrali, prawda? Także to są bardzo wysokie emerytury przy pełnym ubezpieczeniu medycznym, rzecz jasna. Także Także wiesz, tutaj koszty tego są gigantyczne i oczywiście utrzymanie tego wszystkiego kosztuje gigantyczne pieniądze, co powoduje, że podatki na przykład od nieruchomości są tak wysokie. Także i to się łatwo mówi, że prawda, ten szef ponadto, ja się nie zgadzam jeszcze na jedną rzecz, jeżeli chodzi o chicagowski departament policji i mi się nie podoba, że bardzo wielu, powiedzmy, czy ich szef związku zawodowego na przykład jest człowiekiem o tak bardzo sprecyzowanych poglądach politycznych i po prostu walczy o to. Ja się nie zgadzam, żeby służby mundurowe były do tego stopnia upolitycznione.
No dobrze, a z kolei związek zawodowy nauczycieli w drugą stronę, prawda?
No, to jest inna sprawa, ale...
Nie, to jest ta sama, Andrzeju, sprawa. To jest upolitycznienie związku zawodowego. Tak.
Moim zdaniem nie.
A moim zdaniem tak.
Ale czekaj, bo tutaj mamy policjantów, to jest jedna sprawa, ale policjanci jednak mają w stosunku do ciebie masę praw. Mogą ciebie na przykład zaaresztować.
Nauczyciele też mają masę praw, mogą mnie powiedzieć, że nie będą uczyć dzieci, tak jak było to przez wiele miesięcy.
Ale nie mogą jednak ciebie do więzienia zamknąć, ciebie nie mogą.
No nie mogą, oczywiście, że nie.
Natomiast pytanie zasadnicze brzmi takie, bo jednak myśmy miasto dostała bardzo po kieszeni dużo w czasach pandemii, prawda? Przychody kasy miejskiej z podatków były w tym czasie znacznie niższe. I moje pytanie do ciebie jest takie, czy uważasz, że związek zawodowy czy to był właściwy moment, że należało podnosić zarówno pensje policjantów, jak i nauczycieli?
Absolutnie nie.
Wiesz, i tutaj właśnie zgadzam się z tobą, że ja uważam, że te związki zawodowe też powinny zdawać sobie sprawę, że wszyscy mieszkańcy, którzy płacą te podatki od nieruchomości, także w czasie pandemii często tracili pracę. Cały szereg firm nie mogło normalnie funkcjonować. Wobec tego oni też powinni troszeczkę ze swoimi żądaniami być spokojniejsi, troszeczkę powinni dać sobie spokój, bo to był najgorszy czas. No ale zwracam ci uwagę, i jedni, i drudzy grozili, znaczy no policjanci niespecjalnie mogą strajkować, ale nauczyciele akurat grozili strajkiem też,
no
prawda?
I strajkowali.
No i niestety roli Lightfoot uległa. Moim zdaniem był to błąd, no ale każdy może mieć tutaj swoje zdanie.
Andrzeju, jeszcze mamy chwilkę dosłownie, zanim o sporcie na minutę, tylko chciałem tylko zapytać cię, czy uważasz, że właśnie jeżeli mamy związki zawodowe, czy to są policjanci, czy są strażacy, czy są nauczyciele, takich właśnie zawodów, czy nie powinniśmy jednak pilnować tego bardzo, ale to bardzo, żeby te związki były właśnie apolityczne?
Zgadzam się z tobą absolutnie. To znaczy uważam, że one są stanowczo zbyt upolitycznione, związki zawodowe. Tutaj zgoda. Natomiast co do sportu, słuchaj, oczywiście nie mamy czasu o tym rozmawiać, jak zwykle nam zabraknie czasu, ale sytuacja jest taka, że no, Manchester City, obywatele w Lipsku 1-1, prawda?
Tak, dzisiaj. Mhm.
Dzisiaj to było takie fajne wydarzenie, no ciekawy mecz był. Iga Świątek bez gry, co mnie wcale nie cieszy, bo to tak śmiesznie zaczyna wyglądać, no bo Pliszkowa się wycofała, wcześniej się wycofała Rybakina z powodu kontuzji pleców. Ujawnia rąbka tajemnicy, ona ma problem, miała z dyskiem jakiś problem, nawet parę godzin tam w szpitalu spędziła. Także ona się wycofała z gry, wolała nie ryzykować, no bo też chce grać w Indiana Wells i w Miami potem, prawda? Potem jest sezon na trawie, nikt nie chce jakiejś poważniejszej kontuzji ryzykować. Także też nie grała, także i ze Świątek odpadły konkurentki. No i jest bez gry w półfinale, co mnie wcale nie cieszy, no bo co to za sukces, kiedy się nie wychodzi na kort, prawda? Ona no tak. Samsonowo wygrała gładko, no to żeśmy wczoraj rozmawiali o tym. Także, no, szkoda, że tak się stało, ale jest ważniejsza sprawa. MKOL chyba jednak nie dopuści Białorusinów i Rosjan do Olimpiady w Paryżu w przyszłym roku, gdyż chyba się przestraszyli bojkotu, jednak ten list 40 krajów, prawie 38 konkretnie, zrobił swoje.
No i słusznie.
I słusznie, ja uważam, że ten bojkot, że po prostu ich nie powinno się dopuścić, bo Rosja obecnie nie powinna być członkiem w ogóle międzynarodowej społeczności.
Tak, powinna być zawieszona w członkostwie, MKOL prawda? Również.
Zgadzam się, absolutnie tak. I tak powinno być, także tutaj ta presja, która wytworzona została, tutaj Brytyjczycy zorganizowali tą konferencję tych kilkudziesięciu komitetów. Polska była jednym z pierwszych krajów, który natychmiast mówił, że może do bojkotu dojść i że będzie solidarny z Ukrainą w tej sprawie. Jak widać, póki co przyniosła efekt, ale nie możemy otrąbić sukcesu jeszcze. Pilnować trzeba tej sprawy cały czas.
Absolutnie, bo to jest dopiero początek. Jeszcze mamy chwilę czasu do Igrzysk 2024.
Mamy mniej czasu do turniejów tenisowych w Stanach. Novak Djokovic prosi, żeby go dopuścili bez szczepień. Chce jakąś wyjątek, żeby dla niego zrobili. Amerykanie wyjątki robią niechętnie, jak wiesz. Także nie wiem, czym się to skończy. No zobaczymy.
No do US Open jeszcze mamy trochę czasu, więc...
No ale pierw jest Indian Wells.
Indian Wells,
jest,
tak.
No
tak.
Miami, wiesz, no także tutaj...
Miami
tutaj
Vice?
Nie Miami Vice, tylko Miami Open. Sponsor. Ale Miami Vice też oczywiście możemy sobie obejrzeć w każdej chwili.
Andrzej Jarmakowski, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.